Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska zakończył sezon. 30 meczów, 27 punktów, 8 zwycięstw w tym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy. A razem z nami Karol Wenta, prezes klubu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na początek. Wynik, któremu należy przyklasnąć, czy wynik, który pozostawia niedosyt?
No ogólnie można by powiedzieć, że można przyklasnąć, bo cel przedsezonowy został zrealizowany. No, postawiliśmy sobie cel, jakim było utrzymanie i go zrealizowaliśmy. No ale z przebiegu sezonu no mogliśmy ugrać zdecydowanie więcej. No, gdzieś tam zabrakło tego doświadczenia, czasami szczęścia, gdzieś skuteczności i ten wynik naprawdę mógłby być lepszy, no bo nie wiem, czy któraś drużyna z dołu potrafiła się postawić tak jak my, tej czołowej trójce ligowej, no bo my w tych meczach w sumie nie przegrywaliśmy jakoś wyraźnie. Z każdą drużyną z czołówki walczyliśmy jak równy z równym, a przegrywaliśmy w meczach, w których tak naprawdę nie mieliśmy prawa przegrywać i myślę, że to zdecydowało o tym, że my mamy tylko 27 punktów, a mogliśmy mieć ich zdecydowanie więcej. No, ogólnie cel jest zrealizowany, ja jestem zadowolony, niedosyt jest, no ale wiemy nad czym pracować i co zrobić, żeby to wyglądało lepiej.
Sporo zmian już, czy tam sporo ruchów poczyniliście, bo i Mateusz Madziąg zostaje na przyszły sezon i wasz ten zagraniczny trzon zespołu, czyli Millington Tijerino i Brian Mera. Proszę powiedzieć coś, czy wiemy już o następnych ruchach, czy chcecie się wzmacniać i czy trener Miłosz Kocot jest rozważany jako szkoleniowiec na przyszły sezon, czy raczej będziecie szukać jakichś zmian?
Tak, rozważamy wzmocnienia, no tutaj trzon zespołu zostaje. No też rozmawiamy jeszcze z chłopakami, którzy u nas grają, no chcemy jakby ten trzon też lokalny, aby pozostał w zespole, no ale zmiany się szykują, no trwają rozmowy, nie chcę zdradzać jeszcze nazwisk, no bo to
za wcześnie
w naszej części, no ale mogę zdradzić tylko tyle, no że już z pięcioma zawodnikami nowymi, którzy wzmocnią nasz zespół, są podpisane wstępne umowy i na pewno znacznie podniosą oni naszą jakość w kolejnym sezonie. No i są już to dogadane, także my kadrę jakby na następny sezon mamy praktycznie już dopięte na ten moment, tylko szczegóły podamy później. No i jeszcze musimy tutaj, mówię, takie drobne szczegóły z zawodnikami z aktualnej kadry podopinać, a nowe nazwiska będą podawane jakby do wiadomości publicznej trochę później, bo to też nie wszystko naraz, gdzieś tam wiadomo, trochę emocji też trzeba wprowadzić dla naszych kibiców. A jeśli chodzi o trenera, no to na pewno Miłosz jest rozważany jako pierwszy szkoleniowiec drużyny na kolejny sezon, ale tutaj decyzja też w tym wypadku decyzja jeszcze nie została podjęta na 100%. Jeszcze musimy też siąść do rozmów, rozważyć za i przeciw i pojawiają się też tutaj zainteresowani szkoleniowcy, którzy chcieliby podjąć pracę w klubie. No tutaj musimy z zarządem usiąść i przedyskutować ten temat i się zastanowić, bo trener zrealizował cel, jak został przed nim postawiony przed sezonem, czyli utrzymanie i wywiązał się ze swoich obowiązków. Ale musimy jeszcze zobaczyć, no na pewno w przyszłym sezonie chcemy walczyć o coś więcej, nie tylko o utrzymanie, a zdajemy sobie sprawę, że ta liga będzie w przyszłym sezonie trochę mocniejsza, no bo drużyny, które zastąpią spadkowiczów, no wydaje mi się, że podniosą troszkę poziom i na pewno o te punkty będzie jeszcze trudniej. My chcemy jakby więcej satysfakcji przynosić kibiców i przede wszystkim sobie, no to musimy się na wielu płaszczyznach powzmacniać i wiemy nad czym musimy pracować.
No właśnie, proszę powiedzieć, jak to wygląda pod względem finansowym. Ile trzeba mieć na... Ja zadawałem to pytanie panu rok temu i pamiętam, że wówczas spadała kwota taka minimum chyba 500 tysięcy złotych. Czy... No bo pewnie chcecie osiągnąć więcej. Celem pewnie na przyszły sezon będzie, no nie wiem, zgaduję, ósemka. To byłby taki naturalny krok ewolucji waszego doświadczenia i generalnie waszego klubu. Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby być usatysfakcjonowani, żeby móc ten poziom sportowy podnosić w przyszłym sezonie?
Żeby walczyć o fazę playoff, no to taki budżet klubu, no to musi oscylować w okolicach miliona złotych tak naprawdę, nie? No ja w zeszłym wywiadzie gdzieś tam orientacyjnie powiedziałem 500 tysięcy, ale my w tym sezonie na pewno ten budżet w znacznym stopniu przekroczyliśmy. Pomimo tego, że są kluby na pewno, które mają budżety troszkę niższe niż my, a skończyli wyżej w tabeli, ale czasami te budżety też nie są równomierne z pozycją w tabeli, no bo tutaj ma no wiele współczynników na to działa, nie? Też no, doświadczenie zawodników, ta nuta szczęścia i tak dalej. No myślę, żeby walczyć o te najwyższe cele, znaczy najwyższe, no pierwszą ósemkę, no to w okolicach miliona złotych budżetu, no to jest takie minimum. Mówię, przy tych wzmocnieniach, które chcemy zrobić i jakby pozmieniać troszkę funkcjonowanie klubu, no w zasadzie nie tylko zawodników, ale też no więcej ludzi potrzebujemy do pracy w klubie, czy nie wiem, drugiego trenera zespołu do pomocy, no żeby funkcjonować lepiej, no to jeszcze potrzebujemy na pewno pomocy na innych płaszczyznach w klubie, tak, no to też się wiąże z jakimiś kosztami, no ale wiadomo, trwają teraz jeszcze wybory na urząd gminy, no my tu mamy zapewnienia ze strony dwóch kandydatów, którzy kandydują w gminie Sierakowice na znaczne wsparcie klubu. Chcą, żeby ta futsal ekstraklasa u nas była, widzą, co się dzieje na trybunach, jakie jest zainteresowanie społeczności. Nieważne, kto w niedzielę wygra, no to my mamy deklarację na znaczne zwiększenie wsparcia naszego klubu.
I jakie to by były kwoty, panie Karolu?
No nie chciałbym teraz mówić o kwotach, ale no na pewno można by powiedzieć, że dziesięciokrotność tego, no to co dostajemy aktualnie z gminy, tak?
Czyli mielibyście już znaczne wsparcie, nie tylko ta firma, którą pan reprezentuje, Wemet, ale także właśnie takie publiczne wsparcie z gminy,
tak, no
moglibyście liczyć na większą dotację.
Tak, no na ten moment my bazujemy głównie na środkach własnych, nie tylko z firmy Wemet, ale też, no głównie z firmy Wemet, ale mamy duże wsparcie od firm lokalnych, zewnętrznych, to też są bardzo duże, duże kwoty, no a funduszy jakby samorządowych, no to na ten moment bardzo żeśmy dostawali mało pieniędzy i ja nigdy też jakby publicznie tego nie mówiłem, no bo też nie chciałem nigdy jakiejś burzy robić, ani nic. Do aktualnej władzy, która była na gminie, no to ciężko było dotrzeć, bo gdzieś tam stare przyzwyczajenia, stare gdzieś tam dotacje kluby dostawały, nie było tej siły przebicia, ale głęboko wierzę, że teraz to się zmieni i naprawdę...
No dzisiaj już jesteście mocni, pokazaliście, że przychodzi cała hala, że gracie w Ekstraklasie, że transmituje was czasem TVP Sport. To też są argumenty, które na pewno w gminie będą działały na plus.
No przy zmieniającej się władzy na pewno będą działały, bo te argumenty na starą władzę, no to zbytnio... Nie miały wpływu, jakoś nie byli zainteresowani tutaj wsparciem, ale na pewno aktualni kandydaci na urząd, czy pojawiali się na naszych meczach, byli, widzieli, co się dzieje, byli pod wrażeniem, nawet się nie spodziewali tego, co się czasami u nas dzieje, także się cieszę i jestem pewny, że z takim zaangażowaniem i współpracą z urzędem, no to my będziemy mogli osiągnąć naprawdę coś fajnego i nie tylko pod kątem drużyny seniorskiej, no bo trzeba pamiętać, że my też w tym roku mocno postawiliśmy na szkolenie młodzieży. Byliśmy na dwóch finałach młodzieżowych Mistrzostw Polski.
To panie Karolu, bo o tej przyszłości, tej dalekosiężnej jeszcze za chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego sezonu. 30 meczów, Ekstraklasa, tak jak wspomnieliśmy, dużo takich pewnie ładnych i ciekawych chwil za wami. Taka prywatna pańska topka tych przeżyć, których doświadczył pan jako prezes tego klubu w ostatnie, powiedzmy, 9 miesięcy. To był remis z Konstraktem Lubawa, to były te niespodziewane zwycięstwa z zespołami z wyższej części tabeli, czy może jeszcze jakieś inne wspomnienie?
No na pewno z tych najprzyjemniejszych, no to remis z Konstraktem, czy zwycięstwo z Dremanem niespodziewane dosyć, bo wysokiej porażce w Lubawie, mecz z Lubawą to przy pełnej hali naprawdę fantastyczne przeżycie, czy też na podium bym pewnie jeszcze uplasował mecz z Legią domowy u siebie, bo pomimo remisu...
3-3, prawda?
3-3, tak, straciliśmy 3 punkty tam w sumie 20 sekund przed końcem, no ale naprawdę mecz był emocjonujący, nad komplet publiczności, także dużo sytuacji, powinniśmy ten mecz zamknąć dużo wcześniej, bo były sytuacje na 4-1, tam Mateusz Madziąg obił dwa słupki przy jednym strzale i tu też mogliśmy zdobyć spokojnie 3 punkty. Ja też nauczyłem się przez te lata prowadzenia klubu, no, nie przeżywam każdej porażki, nie chodzę załamany i tak dalej, no to jest sport, też sport wiele mnie nauczył I mówię, to mnie nie podłamuje, wiedziałem, z czym to się je, tak, Ekstraklasa, no na pewno człowiek jest zły po wielu tam meczach, no ale to trzeba to szybko, mówię, mecz jest meczem, mecz się kończy, trzeba tutaj działać dalej na wielu płaszczyznach i robić wszystko, żeby było lepiej. No ale te trzy mecze na pewno tak najbardziej mi utkwiły w pamięci w tym sezonie.
A panie Karolu, a proszę powiedzieć, jak to wygląda? No bo to nie jest dyscyplina tak popularna jak czy siatkówka, czy piłka nożna w Polsce. Ci pańscy zawodnicy, czy waszego klubu, nawet ci zagraniczni, także polscy, oni utrzymują się tylko z grania w mecie? Czy to są ludzie, którym należy stworzyć też możliwość pracy gdzieś, czy w waszej firmie, czy w jakichś innych podmiotach? Jak to wygląda?
To wygląda tak, no wiadomo, no, jakby zawodnik się postarał, to mógłby się utrzymać z tej pensji, którą otrzymuje w klubie, ale no, byłoby to bardzo trudne. Mówię tu o zawodnikach naszych lokalnych. Wszyscy, którzy grają tutaj u nas, chłopacy, Polacy i którzy są głównie stąd, no to każdy to łączy z pracą. No i sumując tą ich pracę i zarobki z klubu, no to naprawdę, no to wychodzi w miarę solidna miesięczna pensja, wydaje mi się. A zawodnicy zagraniczni, tak, no oni ogólnie przyjeżdżają z nastawieniem, że no tylko utrzymują się z grania, tak, no bo nie oszukujemy się, zawodnicy z Ameryki Południowej mają tam, w Ameryce Południowej są warunki płacowe bardzo średnie, no to porównując to do europejskich, no to jest bardzo duży przeskok finansowy dla nich. Taki zawodnik tu przyjeżdża, ma pensję, my musimy zagwarantować wyżywienie i zakwaterowanie. Także on praktycznie żadnych kosztów swoich nie ponosi. No tam na jakieś, wiadomo, jakieś opłaty za telefon, tak dalej, tak dalej. Ale tych kosztów nie ma dużo. No, dlatego te pieniądze, które on tu utrzymuje, to są w miarę dla niego, potrafi je wszystko odłożyć, tam wysyłają do rodzin i tak dalej. Ale akurat nasi chłopacy, którzy tutaj przyjechali, co mi się też bardzo podoba, no to oni nie siedzą w domu. Poza treningami nie siedzą w domu. Czy Brian znalazł sobie pracę na własną rękę, tam gdzieś dorywczo z kibicami się dogadał, chodzi, gdzieś tam pracuje, dorabia. Także też mi się to podoba, że tam nie są leniwi, czy siedzą po prostu w domu, się skupiają na graniu. Także dorabiają sobie, ale to we własnym zakresie. My jakby im tego nie gwarantowaliśmy, bo nie było o tym mowy. Jak jakiś zawodnik zagraniczny chciałby od razu przy negocjacjach kontraktowych jakąś pracę dorywczą, żeby sobie dorobić, dostać, no to nie ma problemu, tak? Ale tu nie było też mowy na początku sezonu, że chłopacy chcą pracować, ale gdzieś tam w trakcie to urodziło się, żeby była taka chęć, że oni chętnie by nie chcą siedzieć w domu. Wiadomo, oni chodzą na siłownię w trakcie dnia, gdzieś tam codziennie trening, no ale tego czasu wolnego mają sporo, więc jakoś tam go przy lekkich pracach, bo też jakoś nie chciałem, żeby załóżmy Brian czy Linton chodzili do pracy jakiejś ciężkiej na budowie albo gdzieś, no bo to też nie byłoby sensu, no bo gdzieś tam ich wtedy użytek gdzieś na treningach czy meczach byłby troszkę mniejszy.
A jak wygląda ten podział? Bo pamiętam, jak zaczynaliście sezon, to pańskim celem i całej drużyny, całej tej społeczności, która buduje Wemet Futsal Kamienica Królewska, było to, żeby jednak lokalni ci ludzie, z którymi zaczynaliście, też w tej ekstraklasie się utrzymali. Proszę powiedzieć, czy to się na dłuższą metę udaje i czy w przyszłym sezonie, chcąc walczyć o wyższe cele, będziecie musieli zrezygnować z tych lokalsów, mówiąc w cudzysłowie, czy uda wam się z tymi zawodnikami, którzy rośli z wami klasa po klasie, jeszcze grać w Fogo Futsal Ekstraklasie?
No, na pewno rok temu, jak rozmawialiśmy, to takie założenie było na pewno, no bo też czysto po ludzku, jeśli chłopacy zrobili awans, no to powinni dostać szansę, jakby się w tej lidze spróbować. No, sezon rozegrali, no i niektórych ta liga po prostu zweryfikowała, każdy wyciąga sobie sam wnioski, wie gdzie jest jego miejsce i myślę, że no nie dla wszystkich będzie miejsce w naszym klubie na kolejny sezon, ale też mówię, to nie będzie na zasadzie takiej, że no tu będziemy się w jakichś nieprzyjemnych stosunkach z kimś rozstawać czy coś, no to wszystko musi zostać zrobione z klasą, pokaże każdy gdzieś swoją cegiełkę do tego, gdzie teraz jesteśmy, dołożył. No ale patrząc realnie, no to dla niektórych ten poziom już jest za wysoki. I żeby budować klub gdzieś na topową ósemkę, już nie mówię o walczące o jakieś tam najwyższe cele, no to jest niemożliwością osiąganie takiego wyniku, grając tylko zawodnikami lokalnymi. No to
A
jest
ktoś
po
się
prostu
jeszcze ostał?
niemożliwe.
Ktoś się jeszcze ostał w pierwszym składzie, czy w takiej znaczącej roli?
Nie no, są znaczący zawodnicy, którzy jakby budowali ten klub. Marcin Chorz, Błażej Wenta, Wojciech Dobek. Oni cały czas regularnie grają i na pewno będziemy chcieli, żeby pozostali na kolejny sezon. Zresztą już tam rozmowy się toczą z tymi chłopakami, także oni na pewno zostaną. Czy Jakub Kornet, chociaż on nie jest lokalny, przyjechał z Lubawy do nas, ale mieszka już tutaj, także można go potraktować też jako lokalnego. No, Jakub też na pewno z nami zostanie na kolejny sezon. Mateusz Madziąg, on jest z Lęborka, no on też jest w
No
miarę
tak jak
lokalny.
lokalny,
Sprawdzę.
dokładnie, tak jest.
Tak, także no ale dzisiaj mogę już jasno powiedzieć, że spora część zawodników na pewno nie zostanie w klubie, bo też widzę, że niektórzy się po prostu też męczyli, bo sami zastrzegali, że no to za wysoki poziom, czy też w trakcie sezonu odszedł od nas Seba Hińca, sam zrezygnował.
Tak.
No, on stwierdził, że no to już jest za duży przeskok między pierwszą ligą a Ekstraklasą i on po prostu nie chce obciążać budżetu klubu. On mówi, że nie czuje przyjemności już z tego grania, że tutaj jest taka intensywność, takie skupienie, że on się męczy, a nie cieszy grą. Także w pierwszej lidze czasami były mecze, że mogłeś sobie zagrać na 50% i wygrywałeś 5-6-0, bo rywal nie był wymagający. No tutaj takich sytuacji niestety nie ma. No i to też jest obciążenie fizyczne i psychiczne dla takiego zawodnika. Także po prostu niektórzy nie udźwigają ciężaru, no i po prostu no, nie mają takich umiejętności, a już więcej z takich zawodników się nie da wyciągnąć na ten moment. Się obawialiśmy, że no za dużo, jak za dużo zawodników zagranicznych pościągamy, no to kibice na to będą też patrzeć trochę źle, że Wemet wymienił zawodników, wszystkich naszych pogonił i tak dalej. No to myślenie ludzi też już się przez ten sezon zmieniło. Oni wiele rzeczy widzą. Ja też rozmawiam czy z przedstawicielem kibiców, czy do mnie piszą, czy też przecież znam tych ludzi i sami widzą, jak to wygląda i że my potrzebujemy wzmocnień i że nikt nie będzie patrzył już na to na tym poziomie, że czy zawodnik jest z Sierakowic, z Kamienicy, czy on przyleci z Hiszpanii, tak?
Zresztą zasymilowali się z wami trochę, prawda? Tak jak pan powiedział, czy Brian, czy Millington, to widać, że gdzieś tam się odnaleźli w tej lokalnej społeczności.
Tak, no oni są mega komunikatywni, przyjaźni ludzie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, także się zżyli na pewno tu z ludźmi naszymi. Mówię, każdy już patrzy na nich jak na swoich, a nie na jakichś obcych i myślę, że oni też się tutaj dobrze czują, dlatego chcieli zostać, bo ofert z innych klubów naprawdę mieli dużo, no bo liczby mówił sami za siebie, a tacy zawodnicy są pożądani. I mówię, przy dzisiejszych trendach futsal ekstraklasy, no to naprawdę bardzo szybko trzeba na rynku transferowym działać i tak dalej, no bo później można zostać z ręką w nocniku. Jeśli my byśmy sobie temat odłożyli na czerwiec, na maj, wzmocnienia czy zostanie kluczowych zawodników, no to byśmy mogli się obudzić bez tych ludzi, tak? No bo kluby tak naprawdę już na tym etapie działają i kontraktują nowych zawodników. Dlatego my z nowymi zawodnikami od dłuższego czasu toczyliśmy rozmowy i staramy się ich kontraktować już na dłuższe okresy, nie na rok, minimum na 2 lata, z niektórymi na 3, tak żeby mówię, tych problemów co sezon unikać, że ktoś nam odejdzie albo będą jakieś problemy, także
Panie
tak
Karolu,
wygląda.
Wy traktujecie to bardzo serio, prawda? I ja widzę to też po tych dalekosiężnych planach, o których pan mówi. Stąd będzie moje następne pytanie. Gdzie to zmierza w pańskich wyobrażeniach, w pańskich marzeniach? Bo no nie czarujmy się, ja zawsze hołduję takim postawom i bardzo szanuję, bo państwo jako Wemet, jako firma funkcjonująca w tamtej społeczności, no wykładacie bardzo duże swoje prywatne, ciężko zarobione pieniądze, żeby ten zespół dawał lokalnej społeczności radość. No i zastanawiam się, czy ma pan jakieś marzenia w postaci Mistrzostwa Polski, w postaci europejskich pucharów, w postaci czegoś, co jest gdzieś tam w perspektywie wielu sezonów na przyszłość?
No wie pan co, na pewno takie myśli po głowie gdzieś tam się pojawiają, ale to na pewno gdzieś w dalekiej, dalekiej przyszłości. No my też zdajemy sobie sprawę, że bardzo ciężko będzie nam jako gmina, mała gmina, dojść na poziom finansowy na przykład Piasta Gliwice, czy rekordy Bielsko-Biała, no bo to naprawdę są już potężne budżety i kluby zawodowe. No ale małymi krokami gdzieś może w przyszłości za x lat uda nam się coś tu takiego zbudować. Mówię, to jest kolejne ciężkie lata pracy przed nami, przede wszystkim z urzędem gminy, z pozyskiwaniem nowych sponsorów. Może jakiś kolejny inwestor, duży się zainteresuje naszym klubem i wesprze finansowo, będzie chciał zostać, nie wiem, no my się nie zamykamy na pozyskanie drugiego sponsora tytularnego, albo nawet jesteśmy w stanie mieć innego sponsora tytularnego, to też nie jest problem. No to jeśli pojawiłby się chętny i duży inwestor, no to dla nas najważniejsze jest dobro i rozwój klubu. Plany są takie, żeby budować klub na lata i rozwijać przede wszystkim też tą młodzież, wprowadzać naszych młodych chłopaków do klubu i dawać jakby radość tym kibicom, którzy się tym interesują, no bo to tak napędza najbardziej do działania dla lokalnej społeczności. My jako firma też staramy się robić zawsze coś dobrego czy dla naszej gminy, czy dla naszej miejscowości, żeby ona była piękniejsza, żeby coś się działo, żeby ludzie mieli co robić w niej i tak dalej, żeby przyciągnąć tych ludzi. No to też, mówię, nie zawsze się patrzy tylko na pieniądze, tylko też na dobro ludzi i wydaje mi się, że ten klub dużo dobrego przynosi, wiele ludzi się z nim identyfikuje na ten moment, bo tu tak naprawdę nic innego w promieniu ileś kilometrów nie ma tak naprawdę. Nie ma rozrywki sportowej na takim poziomie, nie ma, mówię, nie można gdzieś, tak ludzie czekają co 2 tygodnie na ten mecz przyjść. Mówię, no teraz troszkę było słabiej z frekwencją, bo końcówka sezonu, utrzymanie tak naprawdę nie było już jakiegoś tam celu do grania, no to może troszkę tych ludzi było mniej, ale przez cały sezon, no to mówię, średnia. Jak średnio by się zliczyło, no to na pewno wychodziłoby około 100%. Także to, no i na pewno liczymy w przyszłości, że współpraca z gminą przyniesie powstanie jakiegoś nowego obiektu sportowego, no bo ta nasza hala też do najmłodszych nie należy, no to jest jeszcze hala szkolna, no gdzieś tam jakieś swoje utrudnienia też stwarza. Także no my gdzieś tu też rozmawiamy z gminą, no gdzieś w przyszłości jakby powstał jakiś fajny obiekt widowiskowy na jakąś większą ilość publiczności, z dobrą widocznością, z punktem gastronomicznym, z jakimś basenem, hotelem i tak dalej, no to też byłoby super dla rozwoju klubu i na pewno byśmy potrafili wtedy jeszcze więcej tych ludzi przyciągnąć
Oczywiście,
na
że
trybuny, nie? No ja
oczywiście.
liczę też, że w przyszłości sama liga się rozwinie. No, liga cały czas idzie do przodu, no ale są rozmowy, żeby ta liga jeszcze bardziej była promowana, tak? No, bardzo ubolewam nad tym, że nasza kadra na ten mundial nie weszła do Uzbekistanu, bo to też byłby taki kroczek gdzieś w kierunku rozwoju tej dyscypliny. No, nie zapominajmy, że piłka ręczna na przykład przed czasami Bogdana Wenty i reprezentacji Polski, no to mało się o tym mówiło. No, kiedy ta kadra zaczęła osiągać sukcesy, transmisje w telewizji publicznej, Mistrzostwa Europy, gdzieś tam chyba złoty, srebrny czy brązowy medal zdobyli. No gdzieś wtedy ta dyscyplina sportu gdzieś tak wyhajpowała się w Polsce i wystrzeliła, że jest naprawdę popularne to wszystko w Polsce. No i te sukcesy kadry gdzieś to budują, czy no siatkówka tak samo. No to wszystko się opiera na sukcesach reprezentacji. I no niestety się nie udało w tym roku kadrze awansować, ale no liczę, że to idzie w dobrym kierunku i naprawdę za parę lat będziemy mieli tutaj fajną dyscyplinę sportową, naprawdę z wysokim wskaźnikiem zainteresowania i też finansowo, że to się wszystko ustabilizuje i jakieś większe pieniądze ze prawa do transmisji wejdą i tak dalej. No bo w tym kierunku to idzie na ten moment, no jeszcze tak to nie wygląda, ale głęboko w to wierzę, że to się trochę na tych płaszczyznach też pozmienia,
No
tak? Bo
może się,
ja nie
oczywiście.
chcę czerpać żadnych korzyści materialnych z tego, że my ten klub prowadzimy, bo to nie o to chodzi. No to jest czysto robione z pasji i jeśli jakieś większe pieniądze by weszły w to w przyszłości, no to na pewno byłoby przeznaczone na rozwój i rozbudowę klubu.
I tak też obserwujemy to chociażby w Chorwacji, o której pan powiedział, bo widzieliśmy ten mecz z Polakami, ile tam publiczności, 3000 ludzi na trybunach, tam niezwykle popularne było to spotkanie i liczymy, że u nas także tak będzie. Ostatnie pytanie, panie Karolu, o czołówkę, która idzie łeb w łeb. Wydaje się, że Konstrakt Lubawa jest najbardziej tym efektownym zespołem, najwięcej strzelającym bramek, chyba troszeczkę więcej tracącym od rekordu i od Piasta, ale no, punktowo to wygląda bardzo podobnie. Na kogo pan stawia w boju ostatecznym w tym sezonie?
No powiem tak, no ja będę trzymał kciuki na pewno za Lubawę, bo gdzieś tam mamy z nimi dobre relacje, czy też z zarządem klubu, czy z trenerem Lubawy. Jakoś nawiązaliśmy jakiś kontakt i tam możemy do siebie zadzwonić, porozmawiać i gdzieś ta relacja jest taka też trochę koleżeńska, także ja osobiście będę trzymał kciuki za Lubawę. Ich stawiam jakby w głównej roli faworyta, pomimo że tego, że teraz troszkę mieli gorszy okres, ale też myślę, że to bo odpadli w półfinale Pucharu Polski, ale to myślę, że też na playoffy się zmobilizują i to chwilowe jakby troszkę chwila słabości, no to nie będzie znaczące. No na pewno Piast będzie też bardzo mocny. No, z rozmów tutaj u nas z chłopakami rozmawiałem, no to z tych meczów, w których grali, no to mówię, że Piastem najciężej. No to tak jak oni grają, no to bardzo ciężko jakby im z nimi rywalizować, tak? No to jest, oni mają taką klasę w drużynie tych zawodników zagranicznych, że no to naprawdę jak się wejdzie na to boisko, no to można dostać zawrotów głowy. No ale ja osobiście myślę, że Lubawa w tym roku obroni tytuł i na to liczę. Choć wiadomo, no tutaj wszystko jest możliwe. No, choćby wczorajszy mecz pokazuje na to, że futsal jest nieprzewidywalny. Gdzieś do przerwy 4-0 przegrywaliśmy. W 8 minut potrafiliśmy na 4-4 odrobić wynik. No niestety ostatecznie przegraliśmy ten mecz, ale gdzieś tam jakieś kontrowersyjne decyzje sędziowskie w tym pomogły na pewno i tak dalej, i tak dalej. No ale to pokazuje, jak w futsalu się szybko może wszystko zmienić. No to jest jeden słabszy dzień i tak naprawdę w playoffach można niespodziewanie odpaść. No a jak będzie, to zobaczymy.
Dokładnie. No i być może szykują wam się derby, bo zdaje się, że w pierwszej lidze futsalu Red Devils Chojnice mocno stoją, także być może...
Znaczy, Chojnice już są z pewnym awansem.
A, już są z pewnym awansem. No proszę. Tak, to, także, czyli będziecie mieli derby, będzie krótki wyjazd.
Tak, no my się cieszymy, że na pewno dojdzie drużyna z naszego województwa i gdzieś tam raz, że będzie krótszy wyjazd, a dwa, że będzie jakaś pewnie rywalizacja większa, no to też zawsze będzie motywować do tego, żeby gdzieś tam być lepszym od tego lokalnego rywala. Fajnie by było dla nas, żeby jeszcze drużyna ze Świecia wygrała w barażach i dostała się do tej ekstraklasy, bo to też drużyna, z którą się tam dobrze znamy i gdzieś też raz, że bliższy wyjazd, a dwa, że też na pewno w tym klubie jest duży potencjał kibicowski i też bardzo mocno ich wspiera miasto, więc dla rozwoju całej ligi też bardzo dobrze by było, żeby ten klub w ekstraklasie się znalazł. A jak będzie, no to zobaczymy, no mówię. No futsal jest nieprzewidywalny i czasami ciężko cokolwiek przewidzieć.
No dokładnie. Fakty są takie, że wy kończycie na 13. miejscu w tabeli, utrzymaliście się w lidze i chcecie być mocniejsi na przyszły sezon, o czym mówił nam prezes klubu Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska Karol Wenta. Bardzo panu dziękuję i życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.